Dzień dobry, panie profesorze, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, zaczniemy od informacji, która pojawiła się dzisiaj na portalu TVP Info. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 18-latka, który planował zamach terrorystyczny przy pomocy pasa Szachida. Celem zamachu miała być jedna z komend policji w województwie dolnośląskim. Czy patrząc się na naszą sytuację, na wojnę za wschodnią granicą, nie zapomnieliśmy trochę o zagrożeniu terrorystami islamskimi?
No, pamiętajmy, że Rosjanie wykorzystywali, wykorzystują różnego rodzaju tego typu organizacje, także w Europie Zachodniej. Jak pamiętamy, w bardzo istotnym stopniu raporty ujawniały, że w ramach tego projektu realizowanego w Syrii, tego islamskiego państwa, były też bojówki, które były prowadzone przez wywiad wojskowy, rosyjski wywiad wojskowy. Więc to taka złożona gra. No ja sam byłem świadkiem różnego rodzaju prowokacji i też aktywności rosyjskiej, chociażby na Kaukazie i prowadzonej pod tym względem polityki rosyjskiej. To Rosjanie zbudowali najbardziej radykalne państwo islamskie na świecie, jakim jest to państwo Kadyrowa, ta Czeczenia Kadyrowa. To jest skrajny, bardzo skrajny fundamentalizm, który jest pod swoistą czapą Putina i państwa rosyjskiego. Więc tego typu zagrożenie oczywiście jest, ale miejmy też świadomość, że Rosjanie bardzo intensywnie wykorzystywali tego typu różnego rodzaju rozwiązania. Przypomnę chociażby informacje wywiadu amerykańskiego, że Rosjanie opłacali różnego rodzaju formacje afgańskie, płacili za każdego zabitego żołnierza amerykańskiego czy żołnierza państw natowskich. To wszystko pokazuje, jak niebezpieczną grę prowadzi Putin, który w wielu miejscach świata prowadzi tego typu działania zmierzające do głębokiej destabilizacji. No, w Europie różnego rodzaju formacje i formy dywersji były prowadzone przeciwko ponad 28 państwom, więc to pokazuje skalę aktywności. Ponad 82 państwa świata były wobec nich prowadzono oddziaływania w obszarze wojny, cyberwojny. No między innymi właśnie przez profesjonalne formacje, które były finansowane i kierowane przez Wojskowy Wywiad Federacji Rosyjskiej, ale także przez FSB, więc skala takich działań destabilizacyjnych i metod i organizacji używanych, no chociażby próba przewrotu w Czarnogórze, próba destabilizacji Hiszpanii. Naprawdę mieliśmy, no chociażby też zamachy na obszarze Czech, Bułgarii, pamiętamy wysadzanie w powietrze składów amunicji, w wyniku których ginęli ludzie. Więc naprawdę to jest bandycki reżim, który stosuje różnego rodzaju rozwiązania i też trzeba uważnie patrzeć na ten wektor, czyli na potencjalne zagrożenie ze strony fundamentalistów.
W to wpisuje się także zatrzymanie w tym tygodniu kolejnego rosyjskiego szpiega, już 15 członka siatki szpiegowskiej działającej w Polsce. Czy my jesteśmy przygotowani na takie zagrożenia?
Trzeba powiedzieć, że to jest ten rodzaj zagrożeń, wobec którego żaden system, żadne państwo nie jest w stanie być w 100% skuteczne. Natomiast pamiętajmy, że to, co trafia do opinii publicznej, to, co jest aktywnie realizowane, a także te działania, które są podejmowane, aby właśnie przeszkodzić realizacji różnych scenariuszy, to są dwa różne obrazy. Więc tutaj aktywność naszych służb, ale także pamiętajmy o takiej wymianie informacji wywiadowczych. No, Polska oprócz wymiany, stałej wymiany informacji w ramach formatu natowskiego, ma chociażby umowy dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy jednym z tych państw, które mają jakby dodatkową kotwicę, taką w stylu norweskim. To Norwegowie poszli w ślad za nami i przyjęli właśnie ten format relacji dwustronnych, który dodatkowo przyspiesza przekazywanie czułych informacji, czułych danych, no, z wielu powodów, chociażby ze względu na dyslokację sił natowskich w Polsce, ale także sił amerykańskich, różnego rodzaju możliwe prowokacje z tym związane. Więc to nie jest tylko tak, że opieramy się na naszych zasobach, na naszych zdolnościach. Aczkolwiek też proszę zwrócić uwagę, że nasze prognozy i nasze oceny oparte o oceny polskich analityków, one dzisiaj są uznawane za bardzo trafne. Niedawno pojawił się tekst na łamach Sztern, w którym tamtejszy dziennikarz stwierdza, że no, trzeba było słuchać Polaków, trzeba było słuchać polskich analiz, bo one były trafne. One dobrze przewidywały rozwój wydarzeń, więc z punktu widzenia głównego zagrożenia, bo przecież w tej chwili NATO tworzy konkretne, realne plany obrony w stosunku do realnego wroga, czy przeciwnika jakim, czy zagrożenia jakim jest Federacja Rosyjska, to tutaj na tym kierunku no, mamy dużą kompetencję. Ja sam pamiętam różnego rodzaju spotkania z przedstawicielami zachodnich struktur, którzy byli zdziwieni profesjonalnością i zasobami informacji, którymi my dysponujemy.
Panie profesorze, skoro mówimy o zasobach informacji, sporo oczywiście po szczycie NATO mówi się o Ukrainie, o tym, jaka będzie jej droga do NATO. Troszeczkę mam wrażenie, zapomina się o Szwecji i Finlandii. Skoro mówimy o potencjale wywiadowczym, czy wstąpienie do NATO, już Finlandii, za ten moment Szwecji, pomoże rozszerzyć tą siatkę wywiadowczą NATO i będziemy mogli korzystać także my z tych informacji, które zbierają Skandynawowie?
Po pierwsze, oni już aktywnie budowali i budują różnego rodzaju formaty. Tutaj Rada Nordycka, ta, która powołana została w 1952 roku, ona w tej chwili rzeczywiście po przyjęciu Finlandii, a za chwilę Szwecji, powoduje, że oni są zwarci jako projekty w każdym wymiarze. Natomiast w którymś momencie, jak były te wahnięcia związane z postawą Turcji, to Szwedzi zaczęli iść tą drogą, którą właśnie wcześniej poszli Norwegowie, czyli budować także ten system relacji dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi, aby nie czekać. W związku z tym także to się wiązało z zaawansowanymi rozmowami dotyczącymi zdolności dyslokacji wojsk amerykańskich, nawet gdyby właśnie to się przedłużało, czyli zdolność wykorzystywania baz szwedzkich dla Stanów Zjednoczonych poza jakby, czy w oczekiwaniu na
wejście do NATO.
Rozwiązanie. Tak, także to miejmy świadomość, że to zresztą dlatego prezydent Ukrainy przybył właśnie na posiedzenie Rady Nordyckiej, aby po pierwsze uzyskać duże wsparcie, bo poza tym, o czym mówimy, czyli te zdolności wywiadowcze, pamiętajmy, to Szwecja cały czas monitoruje te obszary, które są kluczowe z punktu widzenia chociażby bezpieczeństwa energetycznego, działań floty bałtyckiej, Federacji Rosyjskiej, ale generalnie w tej sytuacji, jaka powstaje, to rzeczywiście ta zwartość Rady Nordyckiej, to, że oni podpisali wspólne porozumienie o wspólnym wykorzystywaniu swojego potencjału sił lotniczych, czyli jakby już wcześniej, zanim nastąpiły pewne działania, już jest integracja. A to jest duża, duża siła w każdym wymiarze, to znaczy, bo Finowie 65, F-35 to jest naprawdę duża potęga zdolności operowania, jeśli weźmiemy pod uwagę, że F-35 to jest też taka swoista platforma do zdobywania transmisji danych. To jest nie tylko zwykła platforma lotnicza, ale taki segment dzisiejszego, współczesnego, nowoczesnego pola walki. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę także właśnie super nowoczesny przemysł broniowy, jakim dysponuje Szwecja, to są naprawdę
I marynarkę wojenną, o której nie możemy zapomnieć, jeśli patrzymy na Morze Bałtyckie.
Oczywiście. W każdym segmencie. Natomiast nie, naprawdę nie należy nie doceniać takich koncernów jak Bay, Haglund, Arch, który produkuje systemy, które Ukraina poznała, czyli system artyleryjski Archer, SAP, czy Bofors. To są duże koncerny produkujące na potrzeby rynku zbrojeniowego całego świata, bo produkty szwedzkie w zasadzie od Japonii, począwszy Australii, poprzez Stany Zjednoczone, trafiają naprawdę do bardzo wymagających odbiorców, jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt, więc to pokazuje, że dostajemy, no, bo sama armia jest imponująca oczywiście, jeśli chodzi o Szwecję, to jest tam 25 tysięcy żołnierzy, ale po zimnej wojnie oni zredukowali swój właśnie potencjał militarny, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, 10-krotnie. To też pokazuje, jak bardzo Europa się rozbrajała, jak bardzo istniało takie poczucie bezpieczeństwa, nieuzasadnione i przedwczesne.
Panie profesorze, mówimy o poczuciu bezpieczeństwa, przenieśmy się na Ukrainę. Pierwsze pytanie jest takie, jak pana zdaniem postępuje ofensywa ukraińska? Tutaj Ukraińcy się tłumaczą, że to nie jest jak w filmie, tylko powoli z każdym metrem zdobywane jest, odbijane jest terytorium zajęte przez Rosjan. Czy ta ofensywa będzie trwać kolejne pół roku, kolejne kilka miesięcy?
No tutaj mamy do czynienia z kilkoma elementami. Po pierwsze, Ukraińcy realizują takie dwie ogólne strategie. Jedna strategia to jest powtórzenie strategii chersońskiej, czyli odczytanie słabości kluczowej z punktu widzenia Rosjan, jakim jest ich logistyka, w zasadzie oparcie logistyki głównie o transport kolejowy. A w konsekwencji w zasadzie wszystko wisi na kilku miejscach. Na takim węźle kolejowym Tokmak, ale też na w zasadzie trzech mostach. To znaczy zniszczenie tych mostów. No przypomnijmy sobie, że w zasadzie zniszczenie czy doprowadzenie do sytuacji, że Surowikin musiał wycofać swoje siły z zachodniego brzegu, to wynikało ze zniszczenia mostu zarówno w Kachowce, jak tego kolejowego i drogowego mostu chersońskiego w Adijew, który zapewniał dostarczanie sprzętu logistycznie, zapewniał istnienie tych zgrupowań. W momencie zniszczenia tych przepraw los tych formacji był przesądzony, w zasadzie w ten sposób się zachował Surowikin. I tutaj w tym dłuższym planie Ukraińcy właśnie w ten sposób starają się postępować. Stąd bardzo ważne jest, że dostali dodatkowe wsparcie, jeśli chodzi o systemy rakietowe, jeśli chodzi o rakiety średniego zasięgu.
To zapytam się o to, panie profesorze, o to dodatkowe wsparcie, bo bardzo dużo pojawia się informacji na temat broni, amunicji kasetowej. Cóż to takiego i dlaczego tak dużo się o tym mówi? Co to może zmienić? Jeśli może.
No, po pierwsze, to jest taki moment, że rzeczywiście to, o czym wszyscy otwarcie mówili, że Ukrainie zaczyna brakować amunicji, bo Zachód ma pewną lukę wynikającą właśnie z skali rozbrojenia. To znaczy nie jest w stanie produkować odpowiedniej ilości amunicji, a to jest wojna w tym wymiarze gigantyczna. To znaczy Rosjanie produkują w granicach ponad miliona sztuk amunicji rocznie, a zużyli w tej chwili w granicach 100 razy rocznej produkcji. To pokazuje skalę i intensywność wykorzystania amunicji przez Rosję. Tutaj Ukraina, ta dysproporcja, także wynikająca po prostu z nasycenia sprzętu artyleryjskiego obu stron, która w tej chwili się zmniejsza, ale ona była potężna na początku tej wojny. Otóż to powoduje, czyli to pojawienie się luki w dostawach amunicji, to spowodowało, że Amerykanie zdecydowali się na krok, który zmniejszy tą różnicę, bo wysłanie amunicji kasetowej powoduje, że salwa takiej skałbicy 155 mm przy użyciu tego typu broni, to jest jakby 10 do 1, jeśli chodzi o o 10-15 do 1, jeśli chodzi o intensywność ostrzału, czyli zamiast 15 strzałów z takiej haubicy...
Wystarczy jeden tą amunicją specjalistyczną, rozumiem.
Dokładnie. To jest amunicja, która ma duży promień rażenia, czyli utrzymuje ten sam poziom intensywności ostrzału przy radykalnie zmniejszonej ilości uderzeń, czyli wykorzystania amunicji. I to powoduje, że rzeczywiście można myśleć realnie o utrzymywaniu dalej tego oparcia na przełamanie strony rosyjskiej, a jednocześnie oczekiwać, iż ten moment krytyczny, czyli zmniejszenie dostaw, zostanie zamknięty. Więc tutaj w zasadzie trudno było znaleźć bardziej racjonalne i rozsądne rozwiązanie. Pamiętajmy, że Rosjanie intensywnie wykorzystują tego typu amunicję kasetową. Sam wiem, jak wykorzystywali ją chociażby wobec ludności cywilnej podczas I i II wojny czeczeńskiej, masakrując ludność cywilną w centrum miasta, ostrzeliwując bazary, więc
panie profesorze,
Rosjanie wykorzystują.
Panie profesorze, jeszcze króciutko poproszę o odpowiedź. Kiedy spodziewa się pan, że pierwsze samoloty F-16 w barwach ukraińskich pojawią się na niebie?
No to jest, nie sądzę, że to nastąpi jeszcze w trakcie tego okna, czyli w trakcie tej ofensywy. Myślę, że to jest w gęsach 5-6 miesięcy. No, każdy miesiąc to jest ważny, bo to, czego brakuje, jeśli chodzi o zdolności przełamywania
to lotnictwo.
Pozycji, to lotnictwo, tak. I tutaj niestety myśmy przespali, czy też Zachód przespał, bo F-16 powinny się pojawić znacznie szybciej.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie na antenie Radia Gdańsk.
Również dziękuję.